Uczniowie z Emaus według objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Jezus ukazuje się apostołom w Wieczerniku. Łukasz, który dopiero niedawno dołączył do uczniów, ale przedtem już przyjął chrzest Jana, był obecny na uczcie miłości i nauce o Najświętszym Sakramencie, którą miał Mateusz w Betanii u Łazarza. Po nauce poszedł stroskany ze zwątpieniem w sercu do Jerozolimy i tu pozostał na noc w domu Jana Marka. U Jana Marka zastał sporo zebranych uczniów, między nimi i Kleofasa, bratanka Marii Kleofasowej. Kleofas był także na nauce i uczcie miłości w sali Wieczernika. Zebrani uczniowie rozprawiali o zmartwychwstaniu i objawiali wątpliwości co do prawdziwości tego faktu. Najwięcej chwalili się w wierze Łukasz i Kleofas. Gdy na domiar złego usłyszeli o nowym surowym rozkazie arcykapłanów, by nikt nie udzielał przytułku i pokarmu uczniom Jezusa, zwątpienie ogarnęło ich do reszty, więc umówili się obaj, jako dobrzy znajomi, że opuszczą Jerozolimę i pójdą do Emaus. Wnet też opuścili zgromadzenie i zaraz przed domem rozeszli się, by w mieście nie widziano ich razem. Jeden poszedł na prawo i wyszedłszy z miasta, obszedł je od strony północnej. Drugi poszedł przeciwną stroną między murami i wyszedł bramą miejską. Zeszli się dopiero na wzgórzu przed bramą i wyruszyli razem dalej. Zaopatrzeni byli w laski i zawiniątka. Łukasz miał prócz tego skórzaną sakwę, w którą zbierał po drodze zioła, w tym celu często się zatrzymując. Łukasz nie widywał Pana ostatnimi czasy. Nie był obecny na ostatnich naukach Jezusa u Łazarza. Bawił więcej w gospodzie uczniów koło Betanii lub u uczniów w Macherus. Właściwie nie był przedtem rzeczywistym uczniem, ale zawsze miał stosunki z uczniami i chciwie uczył się od nich. Teraz dopiero przyłączył się na stałe do grona uczniów. Tak Łukasza, jak i Kleofasa dręczył niepokój i zwątpienie, więc teraz w drodze chcieli wspólnie wyjaśnić swoje wątpliwości. Najwięcej wprowadziło ich w błąd to, że Jezus zginął tak haniebną śmiercią krzyżową. Nie mogli tego pojąć i pogodzić się z tą myślą, żeby ich Odkupiciel i Mesjasz miał poddać się tak haniebnej poniewierce. Uszli mniej więcej połowę drogi, gdy nagle boczną ścieżką zbliżył się ku nim Jezus pod postacią obcego im męża. Ujrzawszy go, zwolnili kroku, by męża tego przepuścić naprzód, z obawy, by nie podsłuchiwał ich rozmowy. Lecz Jezus zwolnił także kroku i dopiero gdy minęli ścieżkę, którą podążał, wyszedł na gościniec. Jakiś czas szedł za nimi, po czym złączył się z nimi i zapytał uprzejmie, o czym rozmawiają. Tak doszli do miłego, czystego miasteczka Emaus. Przed miastem, gdzie się rozchodziły drogi, Jezus chciał skręcić na południe, w kierunku do Betlejem. Lecz uczniowie nakłonili go swymi prośbami, by wstąpił z nimi do domu stojącego w drugim rzędzie budynków miejskich. W domu tym nie było żadnych niewiast. Był to, jak mi się zdaje, publiczny dom godowy, bo nawet były ślady, zapewne przystrojenie świąteczne, jak gdyby obchodzono tu niedawno jakąś uroczystość. Czworoboczna izba, do której weszli podróżni, była posprzątana i utrzymana w czystości. W środku stał nakryty stół, a wokół niego sofy w rodzaju tych, jakie były w Wieczerniku przy uczcie miłości w dzień Paschy. W niedługą chwilę jakiś mąż wniósł plaster miodu w plecionym koszykowatym naczyniu, wielki, czworograniasty kołacz i mały, cienki, prawie przeźroczysty placek paschalny, który położył przed Panem jako gościem. Człowiek ten miał wygląd dobroduszny. Przepasany był fartuchem, jak gdyby był kucharzem lub podczaszem. Później przy uroczystym łamaniu chleba nie był obecny. Kołacz poznaczony był wyciśniętymi karbikami na kawałki szerokie na dwa palce. Na stole leżał biały nóż, jakby z kamienia lub z kości, na końcu zakrzywiony. Zaostrzony był tylko na końcu, więc przy krajaniu trzeba go było ująć w rękę blisko ostrza. Tymto nożem nadkrawali koła czy wzdłuż pozaznaczanych karbów i tak dopiero łamali go i jedli. Po wspólnej modlitwie Jezus zajął z uczniami miejsce przy stole i spożywał z nimi wspólnie kołacz i miód. Następnie wziął placek paschalny, także poznaczony karbami, nadkroił owym kościanym nożem taki kawałek, że obejmował trzy kąski oznaczone trzema żłobkami i rozłamał go. Ułamany kawałek położył na talerzyku. Pobłogosławił, a powstawszy podniósł w obu rękach talerzyk i modlił się, wzniósłszy oczy w niebo. Uczniowie stali naprzeciw niego, bardzo wzruszeni i jakby nieprzytomni. Gdy Jezus połamał kawałek placka na trzy kąski, pochylił się mimowolnie przez stół ku niemu, otworzywszy usta, a Jezus podał każdemu z nich jeden kąsek. Otworzyły im się nagle oczy, poznali swego mistrza, lecz w tej chwili on, podnosząc rękę z trzecim kąskiem do ust, zniknął im z oczu. Nie mogę na pewno powiedzieć, czy Jezus rzeczywiście wziął do ust kąsek. Wszystkie trzy kawałki chleba zajaśniały światłem, gdy je pobłogosławił. Obaj uczniowie stali długą chwilę w niemym osłupieniu, po czym, oprzytomniawszy, padli sobie w objęcia, płacząc ze wzruszenia. Byłam bardzo rozczulona tą łagodnością i serdecznością Pana. Cichą radością obu uczniów, zanim Jezusa poznali, i ich zachwyceniem, gdy Jezus, dawszy się im poznać, zniknął. Obaj też powrócili zaraz spiesznie do Jerozolimy, umocnieni w wierze i ze spokojnym sercem. Tegoż samego dnia wieczorem zebrani byli w wieczerniku przy zamkniętych drzwiach wszyscy apostołowie oprócz Tomasza. Było wielu uczniów, Nikodem i Józef z Arymatei. Wszyscy zebrani byli pod lampą zwieszającą się z sufitu w środku sali i ustawieni szeregiem w trzy koła. Wspólnie się modlili. Było to jakby nabożeństwo poświąteczne lub może dziękczynne, bo dziś właśnie kończyło się w Jerozolimie święto Paschy. Wszyscy ubrani byli w białe, długie szaty. Piotr, Jan i Jakub młodszy ubrani byli nieco odmienniej od innych. Szaty ich białe z tyłu, nieco dłuższe, przepasane były pasem, szerszym niż na dłoń, od którego zwieszały się aż do kolan dwie równej szerokości wstęgi, ząbkowane u dołu, zrobione z tej samej czarnej materii, co i pas, i powyszywane wielkimi białymi literami. Z tyłu pas związany był w węzeł, którego oba końce, krzyżując się, opadły na dół, i to niżej jeszcze niż przednie wstęgi. Rękawy szat były bardzo szerokie. Jeden z nich służył jako kieszeń, w którą można wkładać książki służące do modlitwy. Na lewym ramieniu, powyżej łokcia, przewieszony był manipularz przystrojony frędzlami, wykonanymi z tej samej materii i w ten sam sposób, co i pas. Piotr miał na szyi stułę rozszerzającą się od barków ku końcom, skrzyżowaną na piersi i spiętą na skrzyżowaniu sercowatą, błyszczącą tarczą, wysadzaną kamieniami. Dwaj inni apostołowie mieli także stuły, ale przewieszone na ukos i spięte pod ramieniem, także krótsze mieli wstęgi u pasa. Wszyscy trzej w ręku trzymali swoje pisma. Podczas modlitwy składali wszyscy ręce na krzyż na piersiach, a ustawieni byli pod lampą w ten sposób, że w środku stali kołem apostołowie, zaś dalsze dwa koła tworzyli uczniowie. Piotr stał między Janem i Jakubem, obrócony tyłem ku zamkniętej bramie wieczernika. Za nim stało dwóch tylko apostołów. Wprost niego, w kierunku ku miejscu świętemu świętych, było koło otwarte i pozostawione wolne przejście. Podczas całego nabożeństwa Najświętsza Panna znajdowała się z Marią Kleofasową i Magdaleną w przedsionku, od którego drzwi do sali były otwarte. W przerwach między modłami Piotr nauczał zebranych. Dziwiło mnie to nieraz, że chociaż Jezus pojawił się już Piotrowi, Janowi i Jakubowi, jednak większość apostołów i uczniów nie chciała wierzyć w prawdziwość tego. Przynajmniej tłumaczyli to sobie w ten sposób, że Jezus nie pojawił się w swym rzeczywistym, żywym ciele, lecz że to było tylko widzenie duchowe, podobne do tych, jakie miewali prorocy. Niedługo jednak mieli wszyscy przekonać się, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Właśnie po krótkiej nauce Piotra ustawili się wszyscy znowu do modlitwy, gdy nagle przybyli powracający z Emaus Łukasz i Kleofas i zapukali do zamkniętej bramy. Puszczono ich do środka, a oni oznajmili zebranym radosną wieść, iż Pan się im pojawił. Po krótkiej przerwie, spowodowanej opowiadaniem, zabrano się znowu do modlitwy, gdy nagle ujrzałam, że wszystkich ogarnęła jakby jasność, a serca ich poruszały się radośnie. Oto przez zamknięte drzwi wszedł Jezus w białej, z prostotą przepasanej długiej szacie. Z początku zdawali się zebrani odczuwać tylko w ogólności Jego obecność. Dopiero gdy przeszedł pośród nich i stanął w środku pod lampą, ujrzeli Go. Zdumienie więc i wzruszenie ogarnęło wszystkich. Jezus pokazał im swe poranione ręce i nogi. Uchylił także suknię, by pokazać ranę w boku i przemówił coś. Widząc, że jeszcze nieco są zalęknieni, zażądał, by mu dano coś jeść, chcąc im pokazać, że nie jest duchem, tylko żywą osobą. Światłość wychodziła z jego ust, gdy mówił. Wszyscy pogrążeni byli jakby w zachwyceniu. Gdy Jezus zażądał jedzenia, Piotr podszedł do osobnego kącika przylegającego do izdebki, w której stał Najświętszy Sakrament, a oddzielonego od reszty sali parawanem czy też kobiercem z tej samej materii, co i przykrycie całej ściany. A dlatego też na pierwszy rzut oka nie od razu można było dostrzec ten schowek. Tu wsuwano zwykle wysoki na stopę stół, który w czasie posiłku stawiano na środku sali. I teraz także schowany był tam stół, a na nim stał owalny, głęboki talerz z pozostałym kawałkiem ryby i odrobiną miodu, przykryty białą chustą. To przyniósł Piotr Jezusowi, a Pan, podziękowawszy mu, pobłogosławił posiłek. Sam jadł i kilku obecnym, ale nie wszystkim, dał także po kawałku. Poczęstował również swą Matkę Najświętszą i inne niewiasty stojące w drzwiach przedsionka. Następnie Jezus rozpoczął naukę i udzielał swej władzy i mocy.